pierwszym rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł pisze o wielkiej mocy Bożej. Mocy, która wzbudziła Jezusa z grobu, a potem wzniosła go do nieba, gdzie Chrystus zasiadł po prawicy Ojca. Ta sama moc czyni z grzesznego człowieka Boże dziecko. Z osoby duchowo martwej czyni człowieka odrodzonym, żywym, połączonym z Chrystusem i z innymi wierzącymi więzami braterstwa i miłości. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez wiarę, to znaczy, gdy ufamy Mu, gdy Go kochamy, gdy żyjemy z Nim na co dzień, tworzymy Jego ciało, stanowimy Jego Kościół. Nasz Zbawiciel i Pan pragnie nami kierować, pragnie poprzez nas działać, pragnie osiągnąć swój zbawczy plan, będąc obecnym w nas, w swoim prawdziwym, żywym Kościele. Myślę, że do końca nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego taki jest właśnie plan Boga. Jedno jest pewne. Bóg pragnie, byśmy byli Jego współpracownikami. Powołuje każdego wierzącego do działania dla Jego Królestwa. Oczywiście nie jesteśmy tu zdani na własne siły. Bóg zesłał na ziemię Ducha Świętego, który chce wzmacniać i prowadzić każdego chrześcijanina. Chrystus nas odkupił. Duch Święty nas przemienia. Naszym zadaniem jest głosić chwałę Boga. Pamiętajmy, jeśli należymy do ciała Chrystusa, jesteśmy powołani do zwiastowania wszystkim Ewangelii i do wskazywania na Jezusa swoim życiem. Nasze życie powinno być misją na rzecz Jezusa. Pamiętajmy, że Chrystus na nas liczy. Przeczytajmy jeszcze dwa końcowe wersety pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Zapisana jest tu myśl, która jest bodaj najodważniejszą i najbardziej wzniosłą myślą, jaka kiedykolwiek powstała w umyśle ludzkim. Apostoł tak pisze o Jezusie Chrystusie. Bóg złożył Mu wszystko do stóp, a Jego samego ponad wszystko ustanowił głową całego Kościoła, który jest Jego ciałem. A gdy ciało łączy się do głowy, wtedy On, który wszystko wypełnia, sam będzie całością. Celem, który ma osiągnąć Bóg za pośrednictwem Kościoła, jest chwila, w której ciało Chrystusowe połączy się z głową. W taki sposób, że Chrystus wypełni wszystko i sam będzie całością. Trudno nam to sobie wyobrazić, ale pomyślmy, jak wspaniały to będzie moment. Odkryjemy swoją tożsamość w Chrystusie i przekonamy się, że Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Zastanówmy się nad tym głęboko, dokonajmy szczerej refleksji nad naszym życiem i podejmijmy niezbędne decyzje, by nie okazało się, że znajdujemy się poza Chrystusem, obok Niego. Upewnijmy się, czy znajdujemy się w Chrystusie. Upewnijmy się, że należymy do Jego ciała, że jesteśmy związani z Nim więzami wiary i miłości. Jezus apeluje: jeśli mnie kochacie, będziecie przestrzegać moich poleceń. Niestety wielu ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, tak naprawdę nie należy do prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Tacy chrześcijanie z nazwy przypominają leżącego w łóżku chorego, którego głowa jest już właściwie odłączona od reszty ciała. Tacy chrześcijanie są jakby sparaliżowani, nie mają żadnej mocy, są odłączeni od Chrystusa. Pomyślmy, nasza głowa, nasz mózg działa jak doskonały, żywy komputer. Kieruje pracą całego organizmu. Potrafimy na przykład poruszyć małym palcem u nogi, dlatego że mózg kieruje każdym ruchem, każdą funkcją naszego ciała. Gdy Chrystus mówi: jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań, ma właśnie na myśli to, że każdy członek ciała, jakim jest żywy Kościół, wykonuje jego polecenia, polecenia mózgu, duchowej głowy. Czy rzeczywiście tak dzieje się w naszym życiu? Czy trwamy w nieustającej, żywej więzi z Chrystusem? Czy postępujemy tak, jak On tego pragnie. Nie zapominajmy, że jesteśmy cząstką ciała, żywego organizmu, którego głową jest Jezus Chrystus. Proces odrodzenia prowadzi do ukształtowania się niezwykłej świątyni zbudowanej z ożywionych przez Boga serc ludzi wierzących. To drugi wspaniały obraz tego, czym jest Kościół. Taki obraz Kościoła rysuje drugi rozdział listu do Efezjan. Świątynia. Świątynia zbudowana z serc ludzkich. To niezwykła budowla. Zazwyczaj słowo świątynia kojarzy nam się z okazałym, monumentalnym budynkiem, nieraz cennym zabytkiem. Prawdziwa świątynia żywego Boga to twór zupełnie inny. Rzeczywista świątynia Boga to wspólnota serc Bożych dzieci. To Kościół odkupionych przez Jezusa, oddanych Mu ludzi, poprzez których Chrystus chce oddziaływać na świat, chce świat ratować i przemieniać. Ta prawdziwa świątynia jest żywa, bo jest świątynią żywego Boga. Zapowiedź takiej świątyni znajdujemy już w Starym Testamencie. Gdy Izraelici wędrowali po pustyni, w środku obozu rozbijali namiot spotkania. Tam Bóg spotykał się ze swoim ludem za pośrednictwem Mojżesza, Aarona i jego następców. Na wzór tej świątyni została potem zbudowana świątynia jerozolimska. Konstrukcja namiotu spotkania, zbudowanego zgodnie z projektem przekazanym Mojżeszowi przez samego Pana, w sposób obrazowy zapowiadała to, czym będzie żywa świątynia Nowego Przymierza. Na przykład w świątyni izraelskiej znajdowało się miejsce najświętsze, gdzie manifestowała się Boża chwała w widzialnym obłoku zwanym Szekinach. Kościół Nowego Przymierza to miejsce, w którym manifestuje się chwała żywego Boga w osobie Ducha Świętego, Pana, który ożywia, nauczyciela, obrońcy i przewodnika. W świątyni izraelskiej cały obrządek bazował na systemie ofiar zwierzęcych, których krew przelewano, by dokonać przebłagania za grzechy ludzi. Świątynia Nowego Przymierza swój fundament ma w ofierze złożonej przez Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Jego krew ma rzeczywistą moc oczyszczania serc ludzkich. W liście do Hebrajczyków czytamy: gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przykazania zawarte w prawie, posłużył się krwią cieląt i kozłów, aby pokropić księgę prawa i cały lud, mówiąc: to jest krew dla potwierdzenia przymierza, które Bóg zawarł z nami. Tą samą krwią pokropił Mojżesz namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. Według prawa wszystko ma być oczyszczone krwią. Toteż bez przelania krwi nie ma oczyszczenia od grzechów. Wszystko to, co stanowi tu na ziemi odbicie niebiańskiej rzeczywistości, potrzebuje takiego właśnie oczyszczenia. Stąd więc same niebiańskie wzory tych rzeczy wymagają doskonalszych ofiar. Chrystus przecież nie wszedł do najświętszego miejsca ziemskiej świątyni, która jest tylko odtworzeniem świątyni z nieba. Wszedł do samego nieba, by za nas stawić się przed Bogiem. Nie potrzebuje On powtarzać ofiary z samego siebie, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią zwierząt ofiarnych. Gdy czas się dopełnił, pojawił się raz, aby przez ofiarowanie samego siebie zgładzić grzech. Widzimy, że rytuał obowiązujący w namiocie spotkania, a potem w świątyni jerozolimskiej, był obrazem rzeczywistości prawdziwej, niebiańskiej. Był zapowiedzią dzieła odkupienia, dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa. Sam Jezus niedługo przed swoją śmiercią powiedział, wskazując na świątynię jerozolimską: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Nie musimy domyślać się, co Jezus chciał przez to powiedzieć. Czytamy w Ewangelii: tak powiedział, myśląc o świątyni ciała swego. 3. dnia po swej śmierci Jezus powstał z martwych. Teraz prawdziwą świątynią jest ciało Chrystusowe, wspólnota wierzących, odkupionych przez Syna Bożego ludzi. Biblia wiele razy poucza nas, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. Żywy Bóg pragnie mieszkać w ludzkich sercach. Pamiętamy słowa apostoła Pawła, zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Bóg, który stworzył wszechświat i wszystko, co istnieje, jako władca nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach wzniesionych przez ludzi. Nie jest On zależny od ludzkich świadczeń, bo to On obdarza każdego życiem, tchnieniem i wszystkim. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy następne ważne pytanie apostoła. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, którego dał wam Bóg? Nikt z was nie jest swoją własnością. Bóg wykupił was. I to za jaką cenę? Niech więc i wasze ciało bierze udział w uwielbianiu Boga. Trzeba więc podkreślić, że już w czasach Starego Przymierza lud Boży wyznawał, iż ludzkie budowle nie są w stanie pomieścić żywego Boga. Salomon, gdy modlił się w dniu poświęcenia jerozolimskiej świątyni, wypowiedział takie słowa: czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Izraelici rozumieli, że Bóg jest zbyt potężny, zbyt wielki, by można go było zamknąć w świątyni. Czasem można się spotkać z opinią, że Izraelici mieli prymitywne wierzenia co do Boga, że uważali, iż Bóg mieszka w świątyni w Jerozolimie. Taka interpretacja jest fałszywa. Izraelici wyznawali, że Bóg zamieszkuje niebo i ziemię, że jest wszechobecny, że całe stworzenie nie jest w stanie go objąć. Żydzi wierzyli w to, że Bóg spotyka się z nimi w świątyni, dlatego przychodzili tu, by się modlić, by składać ofiary Panu zgodnie z Jego poleceniami. Dzisiaj ofiary takie nie muszą być już składane. Pan Jezus Chrystus złożył z samego siebie jedyną, wystarczającą ofiarę. W Chrystusie Bóg prawdziwie zamieszkał pomiędzy nami. Nie jest już Bogiem nieosiągalnym, niedostępnym. Świątynia była zapowiedzią. Chrystus jest rzeczywistą świątynią. Świątynią mamy być też my, nasze ciała, nasze serca. Bóg pragnie manifestować swoją obecność w nas i poprzez nas. Wspólnota wierzących ma być żywą świątynią żywego Boga. O tym właśnie czytamy w drugim rozdziale listu do Efezjan. Rozdział ten możemy podzielić na trzy części. Część pierwsza obejmuje pierwszych 10 wierszy i opowiada o budulcu, o materiale, z którego skonstruowana jest Boża świątynia. Część druga, od wiersza 11 do 18, mówi o metodzie, o sposobie, w jaki ta świątynia jest wznoszona. I część trzecia, wiersze od 19 do 22, wyjaśnia, jakie znaczenie ma ta budowla. A teraz już pora, żeby po wyrysowaniu odpowiedniego tła przejść do lektury tekstu biblijnego, drugiego rozdziału listu do Efezjan. Apostoł Paweł pisze najpierw o stanie, w jakim byli ludzie, zanim odrodził ich Bóg. Czytamy: w przeszłości, z powodu przestępstw i grzechów, byliście duchowo martwi, bo postępowaliście według zasad tego świata. Byliście pod władzą demonicznych mocy, które panują nad ludźmi nieposłusznymi Bogu. Byliście duchowo martwi, pisze apostoł. Kościół ma być wspólnotą żywych, odrodzonych, związanych z Jezusem osób. Ale człowiek, upadły w grzech, jest duchowo martwy. Byliście martwi z powodu przestępstw i grzechów, stwierdza Paweł, bo postępowaliście według zasad tego świata. Apostołowi nie chodzi tu o świat jako kosmos stworzony przez Boga, ale o świat jako system stworzony przez człowieka. Jak moglibyśmy najkrócej scharakteryzować postępowanie według zasad tego świata? Jakie są to zasady? Egoizm. To najważniejsza, najsilniejsza zasada. Ja w centrum. Moje dobro, moje interesy, moje potrzeby, moje sukcesy. Ja muszę mieć to i to. Mnie należy się to i jeszcze tamto. Nieważne są potrzeby, uczucia, dobro innych. Liczy się tak naprawdę to, co ja chcę mieć, kim ja chcę być. Egoizm jest czymś bardzo silnym. Tkwi w naszej naturze. A Jezus oczekuje czegoś wręcz przeciwnego. Oczekuje miłości, wrażliwości, dobroci. Kochaj bliźniego, pomagaj mu. Cokolwiek uczynisz dla najbardziej niepozornego, czynisz to dla mnie. Czy bierzemy te słowa, to wezwanie Jezusa naprawdę serio? Nie postępujcie według zasad tego świata, apeluje apostoł. Kiedy tak postępujemy, jesteśmy duchowo martwi. Tkwimy w grzechu, chodzimy według modły tego świata. Zeświadczenie, znieczulica, niemoralność, przemoc, niesprawiedliwość. To wszystko tworzy system, który zabija człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Bo człowiek w swoim egoizmie, w swej pysze nie dostrzega, że idzie na zatracenie. Nie chce dostrzec tego, że, jak pisze apostoł, naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Takie słowa znajdujemy w starszym, tradycyjnym przekładzie tego fragmentu drugiego rozdziału listu do Efezjan. A w nowej, współczesnej wersji czytamy o uleganiu władzy demonicznych mocy. Chodzi oczywiście o wpływ szatana. Brnąc w grzech, postępując według zasad tego świata, człowiek znajduje się pod władzą szatana. On wykorzystuje ludzką słabość. Biblia nazywa diabła władcą tego świata, władcą systemu napędzanego przez egoizm, pychę, chęć dominowania, dyktowania warunków innym. Ludzie duchowo martwi z powodu upadków i grzechów, może nieświadomie, ale dobrowolnie, wchodzą pod władzę szatana. Jeśli jesteśmy szczerzy wobec samych siebie, musimy przyznać, że zawodzimy w wielu sytuacjach, w wielu dziedzinach życia, jeśli nie we wszystkich. Może nie jesteśmy mordercami czy złodziejami, ale na przykład złościmy się, źle mówimy o innych. Jesteśmy niemili lub niesprawiedliwi, niezadowoleni, opryskliwi. W wielu momentach, w wielu sprawach nasze postępowanie dalekie jest od tego, czego oczekuje od nas Bóg. Zawodzimy, jesteśmy grzesznikami. Pomyślmy, jak bardzo odmienne jest potoczne spojrzenie na grzech. Na ogół uważa się, że grzech to jakieś rażące wykroczenie, przestępstwo. Biblijne spojrzenie na grzech jest zupełnie inne. Grzechem jest każde zaniedbanie, każde uchybienie w stosunku do tego, co moglibyśmy zrobić lub jakimi moglibyśmy być. Gdy nie zrobimy czegoś, co byłoby dobrem, gdy nie damy z siebie tego, co najlepsze, by uszczęśliwić bliźnich, gdy nie postępujemy tak, jak oczekuje tego Bóg, grzeszymy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nawet gdy mamy dobre chęci, praktycznie codziennie zawodzimy. W liście do Rzymian apostoł Paweł wyznaje: prawo Boże jest duchowe, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonania brak. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy z natury duchowo martwi. Potrzebujemy odrodzenia. Potrzebujemy odnowiciela. Tylko Duch Boży, Duch Chrystusowy, może nas ożywić i przemienić.